Witam serdecznie, Lech Pilarski. Skąd się brała zadziwiająca miłość Ameryki do Białegostoku? Dlaczego mamy w naszym mieście ulicę Waszyngtona, a nie na przykład Wilsona? O tych i innych sekretach Białegostoku rozmawiam dzisiaj z Andrzejem Lechowskim, znanym białostockim historykiem. Witam pana.
Dobry wieczór.
To skąd się bierze ta, czy brała, bo to mówimy o przeszłości, chociaż i do dzisiaj notowane są takie oznaki sympatii Ameryki, mieszkańców Ameryki do Białegostoku.
No pewnie nie bez znaczenia i to trzeba wprost powiedzieć, było zaangażowanie społeczności żydowskiej amerykańskiej.
Która emigrowała do Ameryki.
Tak, tak. I jej kontakty właśnie z Białymstokiem. Z tym, że Amerykanie oczywiście też mieli, jak to byśmy dzisiaj powiedzieli, dedykowaną pomoc konkretnie dla rozmaitych organizacji żydowskich funkcjonujących w Białymstoku, ale też działali w ogóle na rzecz całej społeczności, na rzecz całego miasta.
Na czym polegała ta pomoc, to wsparcie?
Ona polegała głównie na zabezpieczeniu podstawowych potrzeb, że tak ucieknę z tego, ale te podstawowe potrzeby w 19 roku to było zapewnienie bezpieczeństwa zdrowotnego i żywności, ale też monitorowano, stąd te misje amerykańskie, zresztą w Białymstoku też działała, one monitorowały, jakie są potrzeby, czy umożliwiano kontakty gospodarcze, czy dopływ kapitału jest możliwy. Próbowano w związku z tym zrobić taką bardzo kompleksową i analizę i tam, gdzie było to możliwe, udzielano pomocy.
Jeśli chodzi o medycynę, no to byli medycy, funkcjonowały ośrodki, w których można było tę pomoc medyczną uzyskać.
Wydaje się, że tutaj największa była pomoc, bo w 1919 roku na bazie jeszcze dawnego rosyjskiego szpitala Czerwonego Krzyża powstał, Amerykanie założyli ten szpital polski Czerwonego Krzyża, wyposażając go w bardzo nowoczesne, jak na ówczesne możliwości, nowoczesny sprzęt, zatrudniając lekarzy i z chwilą, kiedy uruchomiono ten szpital, tam bodajże chyba nawet na pół roku zapewniono wynagrodzenie dla całego personelu. Skutek był tego taki, że gdy było wiadomo, że dobry sprzęt, świeży szpital, zapewnione wynagrodzenie, do tego szpitala natychmiast się, w tym szpitalu natychmiast się zatrudnili co najlepsi białostoccy lekarze i od tego czasu on się cieszył doskonałą renomą.
Ale ta pomoc była również związana z kapitałem, z funkcjonowaniem gospodarki, chociaż słyszałem już nieco wcześniej, że dzięki właśnie współpracy z Ameryką można było sprowadzić do Białegostoku pewną technologię, która postawiła, czy spowodowała, że można tutaj było uruchomić całą gałąź przemysłu.
No na przykład znany był rekonesans amerykańskich ekspertów, ale też i przedsiębiorców zainteresowanych hutą szkła w Białymstoku. Z przemysłem białostockim było troszkę słabiej, bo on był kompletnie zrujnowany po pierwszej wojnie światowej.
Podobnie jak i po drugiej.
Po drugiej już całkiem. Natomiast tutaj głównie wydaje się chodziło o pozyskanie nowych rynków zbytu. Odcina się ten tradycyjny kierunek wschodni. Ci białostoccy fabrykanci muszą gdzieś znaleźć, tym bardziej, że produkują taki asortyment, którego na miejscu całego nie dadzą rady sprzedać. Muszą mieć gdzieś.
Możliwość wywozu i sprzedaży.
To nie do końca się udaje.
No ale huta pozostała do dzisiaj.
Ale huta pozostała.
To najważniejsze. A jeśli chodzi o przemysł włókienniczy, to ta technologia drapania szmat wełnianych i produkowania z tego przędzy, wytwarzania nowych artykułów, też można by powiedzieć z Ameryki
tak, bo to gdzieś pod koniec lat 70. XIX wieku jeden z białostoczan, który wyjechał tam za zarobkiem, tam podpatrzył te przędzę wtórną, czyli te szarpanie szmat i robienie z tego ponownie włókien, żeby tkać nowe tkaniny, no to właśnie przywiózł stamtąd.
Zaimportował
i na tym się zasadzał w późniejszych dziesięcioleciach generalnie sukces białostockiego włókiennictwa.
Także te sygnały współpracy z Ameryką już były wcześniej. To teraz przejdźmy do owych sekretów, no bo spróbowaliśmy wyjaśnić, to dlaczego Waszyngton, a nie Wilson?
No,
bo przecież 18-19 rok XX wieku to był czas zmiany nazwy i Wilson pewnie był na ustach wszystkich, a tu raptem Waszyngton.
No pamiętajmy o tym, że Waszyngton do dnia dzisiejszego jest uznawany za ojca, jednego z ojców Stanów Zjednoczonych, twórcę demokracji, oczywiście rozumiemy tą demokrację XVIII-wieczną. I w tym republikańskim początku Rzeczpospolitej to była główna postać, a jednocześnie wydaje się, że symbolicznie oddawano tą nadaniem nazwy, zresztą i szpitalowi temu PCK też wówczas nadano nazwę George'a Washingtona. Nie byliśmy stali w uczuciach, od razu ostała się ulica Waszyngtona po dziś dzień. Natomiast gdy się Amerykanie już
wycofali,
nacieszyli, że nam pomogli, to przyszli nam z pomocą z kolei Belgowie i oni zaczęli finansować ten PCK szpital i myśmy zdradzili Waszyngtona na rzecz królowej Elżbiety belgijskiej i natychmiast zmieniono nazwę. No, dla pozyskania funduszy nie takie rzeczy się robiło.
No właśnie. Inne tajemnice, sekrety Białego Stoku. Jakiego są rodzaju, czego dotyczą, czy tylko no, tej skrywanej często dziedziny naszego życia, tych tajemnic Poliszynela, czy również normalnego społecznego życia.
Wydaje się, że jak popatrzymy w ogóle na historię Białegostoku, to nawet w takim podręcznikowym wydaniu, gdy zaczynamy sobie zadawać pytanie, a dlaczego, a o co chodzi, a kto i tak dalej, to te sekrety wszędzie są. To nawet jak dzisiaj, nikt nie lubi, że tak powiem, wyłożyć kawę na ławę, tylko będzie opakowywał w ładne
opakowania. To taka szczególna umiejętność polityków. Szczególna,
ale ci politycy wywodzą się też i ze społeczeństwa i potem tylko doprowadzają to do maestrii, te swoje działania. Mnie zawsze fascynował ten kazus Rica z tą jego niezwykłą w legendzie elegancją, ale gdy zaczynamy tak troszeczkę zaglądać gdzieś z jakiegoś załomka, co się tak naprawdę dzieje w tym Ricu, to sobie stworzyłem takie powiedzonko, że to jest zrobiona elegancja tak, jak sobie białostoczanie ją wyobrażali, albo na własne potrzeby Białostoczan. Stąd tych tajemnic ricowskich, łącznie nawet ze stwierdzonym policyjnie nierządem, ale to już było ekstremum, ale rozmaite bibki, skandale. No trudno sobie wyobrazić sytuację, gdzie całkiem nobliwy, już wówczas nie prezydent Białegostoku, Bolesław Szymański jest wówczas już głównym buchalterem, czyli jakbyśmy powiedzieli skarbnikiem elektrowni białostockiej, gdy wybucha strajk elektryczny. Ceny elektryczności, och, żebyśmy nie wpadli teraz w jakąś propagandę, ceny elektryczności tak rosną.
To opowiadamy o historii. Tak. No, ale ten strajk między innymi na tym polegał, że białostoczanie przynosili żarówki.
Mało tego, gremialnie odcinali liczniki. Przechodzili z powrotem w epokę lampy naftowej.
No i ów Szymański, no, buchalter.
I gdy ten Szymański przyszedł do Rica i zobaczył, że tam nie palą się elektryczne lampy, a zawieszone są lampy naftowe, tak się tym zdenerwował, że rozbijać zaczął te lampy. Od tych lamp się zajęły jakieś portiery, no, zrobił się mikropożar, generalnie skandal, interweniowała policja i eks-prezydenta skazano na grzywnę, tam bodaj 150 zł za burdę w miejscu publicznym.
150 to spora suma na ówczesne czasy, jeśli stać sobie uzmysłowimy, że początkujący nauczyciel czy podporucznik Wojska Polskiego taką garzę na miesiąc dostawał.
To tak, to miesięczna taka nieduża pensja.
Największa tajemnica, największy sekret Białegostoku. Odkryty przez pana.
Oj, nie, ja nie wiem, czy ja odkrywam. Pierwsza rzecz, ja nie wiem, czy ja odkrywam te sekrety, bo ja je przecież znajduję już gdzieś wcześniej opisane. Znaczy, najczęściej opisywała je miejscowa prasa.
To jest dosyć... Tutaj musimy dodać wyjaśnienie, że Andrzej Lechowski jest autorem książki Sekrety Białegostoku i pan je wszystkie wywlókł i zebrał.
No, tak mniej więcej moja rola na tym, na wywlekaniu
polegała.
Generalnie zaczęło się od namiętnego czytania przedwojennej prasy. Bo to mnie tak wciągnęło, że się nie mogłem w ogóle od tego oderwać.
Poproszę tu o małą dygresję. Jak ówczesna prasa, czyli sprzed wojnia, ma się do dzisiejszej prasy?
Na pewno nie była kolorowa. To pierwsza rzecz. Na pewno...
Myślę o barwności języka, o przytaczanych faktach, o
goniła za sensacją.
Ekspresji.
Goniła za sensacją. Te sensacje podkręcała. Była na pewno bardzo na bieżąco.
Barwniejsza od współczesnej?
Mi się wydaje, że tak, bo unikała... Nie wydaje mi się, żeby jak któryś polityk w ogóle nie było takiego zwoływania konferencji prasowych. Nie było takiego... Nikt nie miał takich pomysłów nawet. W związku z tym ci dziennikarze wybiegali rano do miasta i łapali, co się da.
Wszystkie no bo trzeba plotki, było, ploteczki
tak,
zbierali.
Trzeba było szykować kolejny numer. Druga rzecz, że trzeba było wyprzedzić konkurencję. Oczywiście te gazety białostockie, tam było wiele tytułów. Pierwsze strony były sztampowe, to znaczy wiadomości z ogólnopolskie, czy tam ze świata. Natomiast fascynujące są gdzieś ostatnia strona, czy dwie ostatnie strony, bo tam już są właśnie te wszystkie sensacyjki, ogłoszenia drobne też, rewelacyjne czasem.
To tyle dygresji, powróćmy do odpowiedzi na pytanie. Największy sekret Białegostoku.
No to tu jestem w kropce, bo czy największy sekret? Mógłbym to bardzo uogólnić. Największym sekretem Białegostoku jest to, że my sobie idealizujemy często historię. Wydaje nam się, że to był świat elegancji, dobrych manier. Po ulicach chodziły damy w lisach i tak dalej, jak oficer to to już było tylko brzdęk ostróg. Natomiast tajemnicą jest to, jak było, wyglądało prawdziwe życie. I mnie samego zaskoczyło to, że to życie było zwykłe i normalne. Były tam i skandale, były dramaty. O, to co różni tą dzisiejszą prasę od tamtej, opisywano dramaty miłosne. Hotel Victoria, dzisiaj w nieistniejącym budynku na rogu, stałby dzisiaj na rogu ulicy Białówny i Sienkiewicza, okrzyknięty mianem hotelu samobójców, bo tam jakimś dziwnym trafem sobie upodobały pary, czy już rozbite pary, zawiedzione w uczuciach, w lokowaniu uczuć, kończenie dramatyczne ze swoim życiem. Tych tajemnic, tych szczegółów, to są drobne szczegóły składające się na taki obraz innego miasta, niż nam się ciągle wydaje, że to było takie, ach, dawny Białystok, ach, dawny Charleston, tu z Rica jakieś zezbędy pogrywające, buza i tak dalej, i tak dalej. To też było, ale to było przemieszane z prozą, często brutalną, często humorystyczną, dającą bardzo kolorowy obraz miasta.
Największy skandal.
O, to mi się wydaje, największy skandal to zrobili radni, tam bodajże w 28 roku. To niewyobrażalna w ogóle sytuacja, nawet i dzisiaj, gdy jeden z radnych z mniejszości żydowskiej, Benjamin Flomenbaum, oskarżył prominentnego radnego Władysława Olszyńskiego o komunistyczną przeszłość. Tamten nie wytrzymał nerwowo, trudno mu się dziwić, wyciągnął więc rewolwer i poleciał do Flomenbauma, żeby mu wytłumaczyć, że komunistą nigdy nie był. No więc Flomenbaum złapał kałama, ścisnął w Olszyńskiego. To wszyscy tam z krzesłami jakieś barykady zaczęli na tej sali obrad robić. Na to przewodniczący Rady Miejskiej Roman Młyński chyba sam chciał ocalić własną głowę, to przerwał obrady i uciekł z tej sali. No to się wszyscy zorientowali, że się zagalopowali. Nie zmieniło to postaci rzeczy, że awantura się przeniosła na korytarze magistrackie i tam się jeszcze ganiano. No a potem już nastąpiła cywilizacja i opamiętanie. Wyznaczono sąd honorowy. Panowie się niby przeprosili, ale to takie niby było. Jeden udawał, że nic nie zrobił, a drugi mówił, że ten pan nie mógł go w ogóle obrazić, bo jest taki, a nie taki.
Czyli zakończyło się zawarciem takiego kompromisu, ale chyba nie do końca.
No, tu trzeba pamiętać, że te rady miejskie międzywojnia były ze sobą, wewnątrz siebie były tak
mocno skłócone.
Bardzo mocno skłócone. I nawet gdy ta pierwsza wybrana w 19 roku, wydawałoby się, że jednorodna, to dwa, trzy tygodnie przed wyborami ten jeden obóz tak się pokłócił, że już w ogóle do końca ze sobą nie mogli rozmawiać.
A wydawało mi się, że największa afera przedwojenna to ta afera z ziemią, z majątkiem związanym z
Dojlidami. Tak, to było bodaj pierwszy raz, jak białostocka afera
wypłynęła na szerokie ogólnopolskie
tak,
wody.
Tak, tak. Wtedy wszystkie polskie gazety o tym się rozpisywały. No, trzeba pamiętać, że cały ten, przynajmniej pierwsze dwudziestolecie międzywojennego, to było takie w Białymstoku przynajmniej, troszkę po omacku szukanie mętna woda była. Pamiętajmy o tym, że na przykład ciągle był wodociąg rosyjski. Tu przyjeżdża sobie pan Autuchow gdzieś tam z Rosji i dyktuje warunki magistrackim urzędnikom, co to ma być. Tu ciągle jeszcze nie są załatwione sprawy na przykład banków. Wszystkie banki do 15 roku były bankami rosyjskimi. Wszystkie aktywa były rosyjskie. W 15 roku to wszystko wyjechało, ale tutaj prawnie pozostawało. W związku z tym znowu nie można było tego...
I to samo dotyczyło nieruchomości, ziemi.
I to samo dotyczyło nieruchomości. Często właścicielami tych nieruchomości byli, ba, nawet byli Niemcy, którzy jak przyszli tutaj w 15 roku, to dopiero Ministerstwo Spraw Wewnętrznych bodajże w 22 roku nakazało wyjechanie obywatelom niemieckim, którzy posiadali tutaj majątki, do Rzeszy albo przyjęcie do Niemiec, albo przyjęcie
polskiego obywatelstwa.
Taką, o, to jest też sekret dobry. Gdy 19 lutego, w zasadzie 22 lutego 19 roku, reprezentujący wojskowe władze niemieckie kapitan Delas, przekazując klucze do miasta tymczasowemu prezydentowi Karolowi Puchalskiemu, wygłasza mniej więcej taką mowę, że się cieszy, że teraz będziemy wspólnie budowali... Trudno to było w ogóle...
Przyszłość miasta.
Nasze miasto, coś takiego mówi. Po czym, proszę sobie wyobrazić, wsiada sobie w dorożkę i wyjeżdża. Dokąd? Do Dobrzyniewa, bo pod Dobrzyniewem kupił sobie już wcześniej majątek i tam bodajże do tego 22 roku gospodaruje. I normalny, przeciętny tak zwany obywatel patrzy na to oczyma jak spotki do
tak,
herbaty.
Bo tu
co
nowe
się dzieje?
Państwo, nowy ustrój, nowy język urzędowy,
a
nowe prawa.
A mało co się zmienia.
No właśnie. Dziękuję za spotkanie. Jeśli chcecie Państwo poznać więcej tajemnic naszego miasta, to odsyłam do książki naszego gościa zatytułowanej Sekrety Białegostoku. Dziękuję za rozmowę.
Dziękuję.
Naszym gościem był Andrzej Lechowski, Lech Pilarski. Do usłyszenia.